radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor dr habilitowana Dominika Szalewska, kierownik Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka w dziedzinie kardiologii, rehabilitacji medycznej oraz chorób wewnętrznych, konsultant województwa pomorskiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Witam panią profesor. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Nie będziemy dzisiaj pani profesor rozmawiać o takiej rehabilitacji związanej z urazami, ale będziemy rozmawiać o rehabilitacji związanej z incydentami sercowymi naczyniowymi, czyli zawałami i udarami niedokrwiennymi, krwotocznymi i tak dalej, ale skupimy się właściwie to na sercu i na zawałach, bo to jest też taki dosyć chyba częsta sytuacja, że pacjent takiej rehabilitacji wymaga, a nie wie, że mu się należy, że powinien. No tylko myśli sobie pewnie, że no zawał, trzeba się pozbierać i jakoś tam dalej żyć. A można się rehabilitować, prawda?
Tak,
nawet należy.
Tak, oczywiście jest to konieczny etap leczenia dla wszystkich pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Jest to zalecenie najwyższej klasy i ma najwyższy poziom dowodów naukowych.
I to też jest rehabilitacja, nie tylko taka usprawniająca chodzenie, prawda, tylko też właśnie serce. Ta liczba incydentów sercowo-naczyniowych na Pomorzu w tej chwili jest stabilna, czy rosnąca? Tych zawałów macie więcej? Jak to wygląda w tej chwili, jeśli chodzi o takie statystyki?
Nie nazywałabym tego sytuacją stabilną. Obciążenie chorobami układu sercowo-naczyniowego na Pomorzu jest cały czas bardzo duże. Natomiast wynika to też z tego, że dzięki bardzo dobremu leczeniu pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przeżywalność jest dłuższa. Po prostu więcej ludzi żyje.
Udaje się uratować.
Tak, udaje się uratować i żyje z chorobą serca.
Ten okres taki, w jakim to jest wieku u kobiet i u mężczyzn największego zagrożenia takim właśnie incydentem sercowo-naczyniowym?
Ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych rośnie wraz z wiekiem. Chociaż ostatnio też obserwujemy sporo osób młodszych, aktywnych zawodowo, którzy chorują na zawał serca i wymagają rehabilitacji kardiologicznej.
Czyli im starszy człowiek, tym ryzyko większe. I u kobiety u mężczyzn jest podobny wiek? Czy kobiety wcześniej, później niż mężczyźni te zawały mają?
W podobnym wieku chorują, tak.
Mamy od 2017 bodajże roku w Polsce program kompleksowej opieki specjalistycznej po zawale mięśnia sercowego. Nazywa się to w skrócie KOS-zawał, może ktoś z państwa słyszał. Jak ten program zmienił i czy w ogóle zmienił perspektywy pacjentów chorych?
Program KOS-zawał fundamentalnie zmienił perspektywy chorych. Ja może zacznę od tego, że to pierwotnie był optymalny model kompleksowej rehabilitacji i prewencji wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego. Już w roku 2013 został opublikowany w Kardiologii Polskiej i ten program koordynowanej opieki specjalistycznej po zawale serca przede wszystkim zmniejszył śmiertelność po tej chorobie.
Co takiego się zmieniło właśnie, że ta śmiertelność spadła?
Pacjent od razu po zawale serca, po rozpoznaniu zawału serca jest objęty taką opieką wielodyscyplinarną, multiprofesjonalną. Ten program dotyczy właśnie diagnostyki samej choroby serca, ale też chorób współistniejących, szybkiego leczenia, rehabilitacji, też interwencji wieńcowych i jeżeli potrzeba implantacji urządzeń wszczepialnych typu stymulator serca czy kardiwerter defibrylator. Także taki pacjent w ciągu 14 dni od wypisu z oddziału kardiologii czy oddziału chorób wewnętrznych zostaje przyjęty do ośrodka rehabilitacji kardiologicznej i również w ciągu roku jest poddawany właśnie takiej troskliwej opiece.
Nie zostaje sam, pozostawiony sam sobie. Jest po prostu cała procedura, którą można wdrożyć, żeby on wrócił jak najszybciej do zdrowia. A pani profesor, czy na to wpłynęło też takie zmiany technologiczne? Bo teraz jeśli ktoś przechodzi ten zawał, jest w trakcie zawału, no bo to można powiedzieć, że to jest jakiś tam proces, to już w karetce można mu wykonać jakieś pewne badania, wysłać do oddziału, gdzie już przyjeżdżając, już wszystko wiadomo praktycznie.
Tak jest, obecnie w EKG tak wykonuje się w karetce. klatce od razu pacjent jest kierowany do ośrodka kardiologii interwencyjnej, gdzie jest udrażniana ta tętnica.
Czyli już wszyscy czekają gdzieś
wszyscy
tam w
szpitalu. Czekają, tak. Mhm. Naprawdę jest rozwiązane w naszym województwie to leczenie w sposób taki optymalny.
I to nie ma znaczenia, bo kiedyś się mówiło, że jeśli ktoś mieszka na wsi albo gdzieś w ośrodku oddalonym od specjalistycznego, takiej placówki specjalistycznej, no to jego szanse są dużo mniejsze, ta złota godzina, prawda?
Tak, tak, czas to mięsień.
Mhm. A jak to w tej chwili wygląda? Rzeczywiście jest dostęp podobny?
Tak, jest dostęp podobny, także pacjenci właśnie, którzy zgłaszają ból w klatce piersiowej, typowy, charakterystyczny dla zawału serca, jest od razu sygnałem dla pogotowia, żeby przyjechać natychmiast i od razu pacjenta zawieźć do ośrodka kardiologii interwencyjnej.
Powiedzmy w takim razie, co się dzieje z mięśniem sercowym, z organizmem człowieka, że po takim incydencie sercowo-naczyniowym potrzebna jest rehabilitacja, bo to też nie wszyscy może do końca rozumieją. Kiedyś po prostu człowiek wychodził ze szpitala i powolutku sam jakoś tam dochodził do siebie, prawda?
Tak, pamiętam te czasy.
No właśnie, a w tej chwili ta rehabilitacja jest wdrażana praktycznie już chyba
od razu. Od razu, właściwie w dobie zero.
A dlaczego jest potrzebna?
Dlatego, że mamy twarde dowody naukowe na to, że to kompleksowe postępowanie, czyli leczenie ruchem, optymalizacja farmakoterapii, pomoc w rzuceniu palenia, wsparcie psychologiczne, poprawia rokowanie i też pomaga pacjentowi powrócić do pełnienia funkcji społecznych, zawodowych. Także tylko ważna jest ta wczesność. Wczesność wdrożenia rehabilitacji.
A ta wczesność to jest, z czym się wiąże? To już na oddziale, kiedy jest pacjent, powiedzmy, po zabiegu udrażniania tętnic, tak? Leży w łóżku i co się dalej dzieje z nim?
Tak jest.
No, to już zaczyna się ta rehabilitacja, tak?
Obecnie najczęściej jest dostęp do koronarografii przez tętnicę promieniową. To pacjent właściwie od razu może po takim zabiegu siadać, stawać.
Ale chyba nie chcą pacjenci, boją się, prawda? Pani profesor,
tak, tak, jest ten lęk rzeczywiście, chociaż też dzięki takim audycjom, jak tutaj pani redaktor prowadzi, to obserwuję u pacjentów wzrost takiej świadomości, że no, należy od razu po zawale mięśnia sercowego.
Po jakim czasie od zawału wy mówicie pacjentowi, proszę zejść piętro niżej po schodach albo wejść po tych schodach?
To już właściwie to druga, trzecia doba, to już pacjenci chodzą po schodach i takim...
Bo to jest, prawda, zadyszka, trochę boją się.
Trochę jest, trochę boją się, no przez pierwsze dwie doby pacjent jest monitorowany celem dowiedzenia się, tak, czy nie stwierdzamy jakichś takich wczesnych powikłań zawału mięśnia sercowego w postaci jakichś zaburzeń rytmu
pani
serca.
Pani profesor słyszy od pacjentów, no ale jeszcze się nie wygoiło serce moje, może ja poczekam jeszcze trochę, zanim wstanę z tego łóżka. Od czego zaczyna się ta rehabilitacja właśnie, od tego siadania?
Tak, siadanie, stawanie, no i takim momentem, który już mówi nam, że pacjent jest gotowy do przejścia z pierwszego etapu, czyli tego szpitalnego na kardiologii, do drugiego etapu na rehabilitacji kardiologicznej, jest etap, kiedy pacjent wejdzie sam po schodach, na pierwsze piętro.
Mówimy tutaj o takiej rehabilitacji ruchowej. Ale tak. czy są potrzebne inne rodzaje rehabilitacji, logopedyczna?
Tak, oczywiście.
Albo psycholog może jest potrzebny, no, żeby te lęki przełamać jakieś swoje. Jak to wygląda, na czym polega ta kompleksowość właśnie?
Kompleksowość polega na właśnie takim multiprofesjonalnym podejściu do pacjenta, czyli psycholog jest to też osoba pierwszego kontaktu, można powiedzieć, po zawale mięśnia sercowego. Chociaż przyznaję, że to spojrzenie na zawał zmieniło się na przestrzeni lat. Jak zaczynałam pracę zawodową, to zawał to był wyrok. Tak? To pacjenci pisali testamenty, rzeczywiście ta śmiertelność była dużo wyższa. Obecnie dzięki wsparciu właśnie psychologicznemu, też wsparciu osób najbliższych, wsparciu rodziny, można przeprowadzić pacjenta przez ten najtrudniejszy okres, chociaż później czasami pacjent mierzy się z depresją na przykład, tak? I wymaga dłuższej pomocy psychologicznej czy psychoterapii.
A jest możliwe na przykład po zawale, nie wiem, powrót do pracy tej samej,
jak najbardziej.
Do aktywności fizycznej, bo tak sobie myślę, że część osób nadal może myśleć, że jest to taka choroba, że to trzeba na rentę później już iść nic, uważać na siebie, nic nie robić, bo może być następny zawał. Może być następny zawał?
Tak, oczywiście. No niestety ryzyko zawału serca po zawale serca jest dużo wyższe niż właśnie jeżeli dany człowiek jest nieobciążony właśnie taką przeszłością kardiologiczną. Ale oczywiście naszym celem jest powrót do pracy zawodowej. I dlatego też niektórzy pacjenci nawet wybierają i proszą o taką telerehabilitację, czyli takiego na przykład mieliśmy pacjenta ze Szwecji, tak, który łączył się właśnie z nami na odległość, przesyłając swoje dane EKG, też no...
Do konsultacji,
ale właśnie wrócił do pracy zawodowej bardzo szybko.
A na pewno pani zna doskonale badania naukowe, które były prowadzone, bo zastanawiam się, czy pacjenci, którzy przed incydentem sercowo-naczyniowym prowadzili taki siedzący tryb życia, no nie wiem, księgowymi byli na przykład, tak? I spędzali wiele czasu przy komputerze, przy jakichś papierach, prawda, przy biurku.
Tak.
Takie osoby, jak one, czy to nie jest dla nich zbyt duży szok, że tutaj nic nie robiłem, dostałem zawału i teraz nagle muszę coś robić, mogą się uczyć aktywności tej fizycznej zupełnie od nowa, takie osoby powinny się właśnie tego uczyć?
Tak jest, no tu pani redaktor, no rzeczywiście podała przykład księgowej, przy takich statystykach właśnie, które zawody są obciążone większym ryzykiem, to kiedyś to rzeczywiście były księgowe z uwagi na ten, no, siedzący tryb życia i my kładziemy obecnie duży nacisk na prewencję pierwotną chorób układu sercowo-naczyniowego, czyli właśnie no zdrowy styl życia, też tu dzięki właśnie rozgłośnią audycjom radiowym, no pacjenci generalnie, no wielu wie, że jak rzuci palenie, zmieni dietę, tak, czyli te cztery warzywa na jeden owoc, tak, i unikanie no, słodyczy i innych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, to wiedzą, że to ryzyko jest niższe.
Ale ludzie też, nie wiem, wiedzą pani zdaniem, no bo też badania na to wskazują, że chociażby takie choroby jak cukrzyca, nadciśnienie, no to też jest taki, można powiedzieć, jakiś etap, który może skończyć się zawałem albo udarem,
oczywiście,
prawda?
Tak, to są takie rzeczywiście no, choroby, które zwiększają
ryzyko. Czyli te osoby
powinny
bardziej zwracać uwagę i też tą aktywność fizyczną no, jakoś w jakiś sposób aranżować w swoim życiu.
Tak.
Zmniejszają to ryzyko wtedy, tak?
Zmniejszają ryzyko, tak. Zawału serca, incydentów sercowo-naczyniowych, udaru mózgu. Ja też obserwuję właśnie, że w zakładach pracy, no takie jest też podejście często coraz bardziej nowoczesne, tak? Jeżeli właśnie chodzi o przerwy takie na właśnie jakąś, no, jakiś spacer, tak? Też, no... Promuje się zdrowy styl życia, żeby pracownik to nie zachorował na zawał serca, tylko żeby był jak najdłużej w firmie.
Też takie pytanie bardzo często pada tutaj od słuchaczy, czy zawał serca to jest taki incydent, który można przewidzieć, że on się może wydarzyć. Czy są jakieś dowody na naukowe, które mówią, no, że jeśli jest to może się właśnie skończyć takim incydentem?
Tak. My szacujemy ryzyko, tak? My stratyfikujemy ryzyko u osób, które przychodzą do lekarza, tak, do poradni, no, jakiegokolwiek tak naprawdę lekarza, najczęściej kardiologa. Jeżeli pacjent ma wysoki poziom cholesterolu, tak, LDL, pali papierosy, no, jest otyły, prowadzi się styl życia, to ryzyko jest rzeczywiście istotne. Plus jeszcze interesuje nas wywiad rodzinny przedwczesnych zawałów serca w rodzinie.
Można się przed tym jakoś w takim razie ustrzec, czyli no, zmieniając tą dietę, to już pani powiedziała,
można,
i rzucając
tak.
palenie.
Tak.
Ale czy są jakieś, nie wiem, ćwiczenia, jakiś sport, który jest, no wiadomo z badań naukowych, że on jest najlepszym właśnie najlepszą prewencją.
Tak, trening aerobowy, czyli wytrzymałościowy, taki prosty przekaz, to jest 3x30x130, tak? Czyli 3 razy w tygodniu, pół godzinki, czyli 30 minut przy akcji serca.
Czyli na przykład, nie wiem, co to znaczy aerobowy, z kijkami chodzenie na przykład?
Właśnie, chodzenie z kijkami, trening właśnie na rowerze, oczywiście w bezpiecznych lokalizacjach, żeby nie... narazić się na właśnie wypadek.
Bo wspomniała pani profesor o rehabilitacji tej przez telerehabilitacji, tak?
Tak
czyli
jest.
Dzięki urządzeniom, prawda, łączności internetowej, satelitarnej, jakiej by tam nie było. Bo mówi się sporo też na różnych konferencjach i spotkaniach naukowych o konieczności wprowadzania tej rehabilitacji hybrydowej. Ona już funkcjonuje, prawda?
Tak, tak. No, Polska
hybrydowa,
jest takim pionierem.
Czyli połączona, że trochę przychodzę do ośrodka, gdzie ćwiczę i poddaję się jakimś zabiegom, a trochę robię w domu też przez jakieś ćwiczenia polecane przez specjalistów, tak? Tak to wygląda?
Tak, hybrydowa, czyli rzeczywiście łącząca tą fazę szpitalną, jeżeli pacjent wymaga pobytu w szpitalu lub częściej tą fazę w ośrodku dziennym, gdzie pacjent, no gdzie lekarz
przychodzi rano, tak?
Przychodzi najpierw test wysiłkowy, pacjent, ocena ryzyka, tak jak pacjent reaguje na wysiłek fizyczny. Czasami potrzebne jest badanie echo serca i przede wszystkim optymalizacja leków, tak? Leków, to znaczy sprawdzenie dawek, przegadanie tego z pacjentem, czy te dawki są, no, czy pacjent wie, jakie ma dawki przyjmować leków. Też na oddziale rehabilitacji w tych pierwszych dniach my podnosimy dawki leków do tych optymalnych i uczymy oczywiście pacjenta trenować, tak? Czyli te, no, minimum 3 razy w tygodniu ten trening właśnie taki wytrzymałościowy, czyli bieg, jazda na rowerze, plus 2 razy w tygodniu ćwiczenia takie bardziej oporowe, siłowe, równoważne, takie rozciągające, które też poprawiają jakość życia, samodzielność, łatwiej siatki wnieść z zakupami. I potem pacjent w kolejnej fazie kontynuuje w domu.
A wy monitorujecie to w jakiś sposób? To się monitoruje, czy to jest po prostu, no, na słowo honoru pacjenta, który mówi, że no, ćwiczę?
Tak, no,
czy można to
oczywiście
jakoś...
ufamy pacjentom, natomiast też, no, chcemy, żeby pacjent tam przesyłał sygnał EKG, zapis elektrokardiogramu.
W trakcie ćwiczenia.
W trakcie
na przykład,
ćwiczenia,
tak?
Tak, tak. My analizujemy też przed ćwiczeniem ten sygnał i na szczycie wysiłku.
A pani profesor, czy to jest taki optymalny właśnie model, ten hybrydowy? Trochę w ośrodku, trochę w grupie z innymi pacjentami pod kontrolą fizjoterapeuty, lekarza, no i trochę samodzielnie w domu pod kontrolą tego monitoringu, czy w jakiś sposób inny taki te ćwiczenia są wykonywane. To jest to, co jest najlepsze dla człowieka i wpływa na powrót do sprawności? Czy są jeszcze inne metody, które, no nie wiem, nie są u nas wdrażane z różnych względów?
No generalnie trening oparty na takim telemonitoringu jest nie gorszy, tak? W badaniach non-inferiority było wykazane właśnie, że on tak samo poprawia rokowanie, zmniejsza ryzyko hospitalizacji itd., itd. Natomiast, no, takie metody, pani redaktor pyta, niestandardowe, no to na przykład w niektórych krajach, na przykład w Japonii, stosuje się na przykład saunę u pacjentów z niewydolnością serca, saunę typu Vaon Therapy, tak, czy saunę infrared, jeżeli mówimy o metodach takich niestandardowych.
A tak sobie myślę, czy te rozwiązania, one się w Polsce przyjmują? Pacjenci chętnie w ten sposób poddają się rehabilitacji? Czy jednak cały czas ten model taki klasyczny, standardowy wyjazd do sanatorium, czy tam właśnie oddział dzienny, rehabilitacyjny, to jest to, co, nie wiem, płatnik chętniej na przykład opłaca w systemie ochrony zdrowia, czy świat idzie dalej, a my za tym światem podążamy?
Ja widzę, że świadomość pacjentów zmieniła się, że rzeczywiście przychodzą na rehabilitację, tylko jeszcze ważne, żeby lekarz skierował. Bo tu jeszcze jest, no, czasami takie wyzwanie, żeby pacjent to skierowanie na rehabilitację kardiologiczną otrzymał. I, no, w województwie pomorskim jest 13 ośrodków rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej, aż 5 ośrodków rehabilitacji kardiologicznej dziennej. Więc generalnie dostępność jest niezła. I, no, widzę, że pacjenci, którzy korzystają z rehabilitacji, też to wiemy z badań naukowych, no, po prostu dłużej i lepiej żyją.
Czy ośrodki mają odpowiedni sprzęt, pani zdaniem? Bo są też takie ośrodki kardiologiczne i prywatne, prawda? I czy my mamy w Polsce wszystko to, co jest potrzebne rzeczywiście do rehabilitacji kardiologicznej, takiej kompleksowej, porządnej, profesjonalnej?
każdy ośrodek, który ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, musi wykazać się no, odpowiednim sprzętem.
Żeby... Bo, ale ten sprzęt tak. może być różny. Może być takim sprzętem opartym na nowoczesnych technologiach, AI i tak dalej.
Tak jest.
A może być po prostu rowerek, tak? Stacjonarny, do niczego nie podłączony i można sobie, prawda, pedałować w domu. Więc chodzi mi o ten sprzęt taki no, z najwyższej półki. Czy to tylko ośrodki takie właśnie naukowe, akademickie, no a w tych ośrodkach powiatowych to już mniej tego? Pewnie
no
tak.
Muszę powiedzieć, że dzięki programu Ministerstwa Zdrowia, też dzięki środkom KPO, ośrodki zostały wyposażone i też muszę powiedzieć, że jak jeżdżę po tych no, mniejszych miastach, tak, to no, jest sprzęt.
Sprzęt jest. Pani profesor, czy sztuczna inteligencja, o której się dzisiaj bardzo dużo mówi w medycynie i w zakresie klinicystycznym i w zakresie naukowym, pomaga w tej chwili na przykład lekarzom przewidywać, który pacjent wymaga intensywniejszej opieki, żeby na przykład uniknąć kolejnego incydentu? Jak to wygląda w Polsce, jak to wygląda na świecie, jak to wygląda w badaniach naukowych?
Rzeczywiście algorytmy sztucznej inteligencji są już wykorzystywane coraz szerzej, coraz odważniej na świecie i również w Polsce, jeżeli chodzi o przewidywanie incydentów sercowo-naczyniowych. Jeżeli chodzi o rehabilitację kardiologiczną, to my wykorzystujemy takie systemy z biofeedbackiem, tak, gdzie właśnie algorytmy no, dostosowują intensywność treningu do stanu klinicznego pacjenta.
Czyli to wszystko jest dobierane, można powiedzieć, szyte na miarę trochę, tak?
Tak jest.
Ta cała rehabilitacja, żeby ten pacjent i sztuczna inteligencja nie pozwoli temu pacjentowi wykonać czegoś ponad jego siły, ponad jego możliwości na przykład.
Dokładnie tak
takie
jest.
Zdrowotne, tak?
Tak, tak.
I to wchodzi powoli. A ja zastanawiam się, i tutaj mamy takie pytanie też od słuchaczy, czy chory po zawale może odczuwać przez jakiś czas jakieś bóle w klatce piersiowej? Czy generalnie udrożnienie tętnic powinno kończyć kwestie bólowe, czy możliwe są jakieś takie dolegliwości?
Zdarzają się różnego rodzaju dolegliwości po zawale serca. Mogą to być nawracające bóle w klatce piersiowej, aczkolwiek no, jeżeli lekarz stwierdza, że jest to ból typowy wieńcowy po zawale, no to może
czyli takie
to
sytuacje należałoby zgłaszać.
Tak, oczywiście.
W każdym razie, tak? Jak się coś takiego czuje. No i teraz, kiedy ten pacjent wraca już do domu, czyli przeszedł pewną rehabilitację w ośrodku, w którym został przyjęty i leczony, no to czuje na pewno też lęk przed no, życiem, tak? Krótko
tak.
mówiąc, i robieniem czegokolwiek. Rodzina pewnie też trochę spanikowana. Może nie rób, może poczekaj, może coś tam. Może czuć lęk przed na przykład, nie wiem, wychodzeniem z domu, wchodzeniem właśnie po tych schodach przysłowiowym, tak. aktywnością seksualną, dźwiganiem
oczywiście.
Czegokolwiek, robieniem czegokolwiek. Czy ten strach jest uzasadniony, pani profesor?
Rodzinę edukujemy, że nie ma chronić pacjenta przed życiem, tylko ma jakby współpracować celem mocy temu człowiekowi do właśnie normalnego, jak pani redaktor mówi, życia, do radości, tak, płynących z życia. Więc my zalecamy powrót do wszelkiego rodzaju aktywności no, sportowych, bo tak może od tego zacznę, po zakończeniu tego drugiego etapu rehabilitacji, kiedy mamy test wysiłkowy, widzimy odpowiedź na wysiłek fizyczny. A jeżeli chodzi no, o takie sprawy typu życie intymne, to jest kwestia oczywiście bezpieczeństwa pacjenta, stanu też układu krążenia, bo no, właśnie zaburzenia funkcjonowania seksualnego mogą być też takim pierwszym objawem pogarszającego się no, stanu naczyń, tak, choroby śródbłonka. Ale również w kontekście przyjmowania różnych leków, o które no, mężczyźni szczególnie pytają, to również no, jest to bezpieczne, pod warunkiem, że pacjent nie przyjmuje na przykład leków typu azotany.
Trzeba po prostu też jakby coś pytać lekarza o te wszystkie sytuacje. Ja zastanawiam się, czy po zawale może zdarzyć się depresja.
Tak.
I jak często to się zdarza i co należy wtedy robić? Bo też podlega to jakiejś rehabilitacji, leczeniu przecież.
Tak. Psycholog z każdym pacjentem rozmawia, z każdym przeprowadza wywiad celem właśnie wyłonienia tej grupy osób zagrożonych depresją. No jest to... No, Nawet do kilkudziesięciu procent pacjentów wymagających też takiego długotrwałego wsparcia psychologicznego.
Co, bo tu pewnie pojawia się też w związku z tymi problemami takimi psychologicznymi strach, że doprowadzi się do kolejnego właśnie incydentu, bo te incydenty się zdarzają. Co powoduje, że ktoś miał zawał i za jakiś tam czas pojawia się kolejny taki sam incydent? Od czego to zależy? Czy zależy w ogóle od czegoś? Można powiedzieć, że zależy, wiadomo, badania naukowe pokazują... Co się dzieje, że dochodzi do takiej sytuacji?
Tak, no generalnie pacjentowi zawsze mówimy, że to, że pacjent ma wstawiony stent, który udrożnił tą tętnicę doprowadzającą do mięśnia serca, na skutek czego został mięsień serca uszkodzony, że to nie wyleczyło go z choroby wieńcowej, z miażdżycy, że ta miażdżyca tak jak była, tak jest, tak? I no, jeżeli człowiek chce uniknąć kolejnego incydentu, no to... cel jest taki, żeby nie dopuścić do pęknięcia blaszki miażdżycowej, czyli żeby właśnie no, stosować leki, które zalecił lekarz, nie na własną rękę, tam jakieś suplementy diety, bo to też ważne, bo no, z różnych mediów pacjenci edukują się, a właśnie podkreślamy, żeby korzystać z tej fachowej wiedzy lekarskiej.
Czyli zdarzają się takie sytuacje, że pacjent po prostu sobie sam odstawia leki, które przepisał lekarz,
zdarza
co pani powiedzieć.
Zdarza
tak?
się.
I to zwiększa to ryzyko w tym momencie.
Zwiększa ryzyko, dlatego my prowadzimy takie regularne no, pogadanki, rozmowy z pacjentem, gdzie mówimy mu, co mówią badania naukowe, że jak odstawi statyny, czy odstawi beta-bloker, no to,
no właśnie,
to ryzyko.
Właśnie, co to jest z tymi statynami, że pacjenci nie chcą tych statyn przyjmować? Co pani słyszy, że dlaczego?
No, my na rehabilitacji niejednokrotnie słyszymy, że pacjenci mają właśnie bóle na przykład mięśni szkieletowych i się obawiają, czy to nie jest od statyn. Więc my wówczas robimy badania laboratoryjne i no, najczęściej uspokajamy pacjenta, że, no, że nie ma przeciwwskazań, że może kontynuować ten lek.
Jaką rolę w takim razie powinni odgrywać bliscy pacjenta? Jak oni powinni działać, żeby no nie straszyć, prawda? Mhm. Ważna jest tutaj ta rola rodziny, najbliższych, przyjaciół też, prawda? Takiej osoby, żeby ona jak najszybciej wróciła do no, normalnego funkcjonowania sprzed tego incydentu.
No rola jest... kluczowa, ponieważ też jest związana z motywacją pacjenta do podejmowania tego wysiłku związanego z rehabilitacją.
Czyli jak rodzina będzie źle mówić o rehabilitacji, to pacjenta będzie to hamowało, tak?
Jest,
w tym postępie?
Tak jest, tak jest. Mhm. Natomiast muszę pani redaktor powiedzieć, że jakby tam pani dyrektor do nas przyszła, to zobaczyłaby, jak rodziny wspierają przychodząc na rehabilitację. Tak siedzą na korytarzu,
tak sobie
czytają.
Myślę, że żony to nawet
książki.
Czasami poganiają, prawda, tak. Tego męża, żeby szedł na tą
tak
rehabilitację,
jest.
Bo on by najchętniej już pewnie chciał zapomnieć o tym, że musi przebywać w ośrodku gdzieś w placówce medycznej.
Tak, także ta rola jest bardzo duża, chociaż muszę powiedzieć, że też się zdarzają rodziny, które też wymagają wsparcia psychologicznego. Także tak naprawdę to psycholog obejmuje swoją opieką pacjenta, ale również czasami jego rodzinę.
Mhm. A pani profesor, co dla serca niesie większe ryzyko? Taki na przykład wysiłek fizyczny, na przykład podczas pracy w jakiejś na budowie ktoś pracuje, albo fizycznie coś wykonuje jakieś, czy na przykład przewlekły stres w biurze. Mhm. Co można powiedzieć jest bardziej zagrożeniem dla serca większym?
Mhm. Ja bym tu odpowiedziała, że jest to kwestia indywidualna, tak? Bo jeżeli dany człowiek ma rozbudowaną masę mięśniową, tak, jest silny fizycznie, po prostu, tak, i na skutek na przykład zawału nie doszło do niewydolności mięśnia sercowego, no to on może kontynuować tą pracę i dla niego ta praca nie będzie dużym obciążeniem, chyba że to jest taki no, wysiłek jakiś jednorazowy, przekraczający możliwości, które dał mu lekarz.
A to się zatrzymajmy, bo tak sobie myślę, że część osób może myśleć, dobra, ale jak ja coś dźwignę, to mi się ta właśnie blaszka gdzieś tam urwie.
No powiem
to
tak,
jest ryzyko
bo
jakieś?
Też tak może być, tak, taki gwałtowny, jednorazowy wysiłek, jeżeli nie jest osoba osoba wytrenowana nie przeszła tego procesu rehabilitacji, no to może się różnie skończyć rzeczywiście.
No a ten stres? Jak ma...
Stres przewlekły w pracy, czyli no, nieustająco podwyższone poziomy hormonów stresu nie są dobre, tak? To znaczy dlatego zalecamy właśnie te przerwy w pracy na spacer, na...
Czyli takiej osoby po zawale serca, no nie wolno denerwować, tak? To też jest informacja jest, dla rodziny, dla pracodawców.
No jest to, powiedziałabym, no nieodłączny element naszego życia, tak to człowiek od zarań nadziejów właśnie bał się różnych, a to no, dzikich zwierząt. No, krótko mówiąc, stresu nie wyeliminujemy z naszego życia. Mhm.
Takie jeszcze kilka pytań chciałam zadać dotyczących takiego funkcjonowania już właśnie po powrocie do normalnego życia sprzed tego incydentu. Czy na przykład można ćwiczyć na siłowni i kiedy w ogóle można i kto może, a kto nie może, nie wiem, biegać w maratonach. Mhm. Może to w maratonach to za dużo powiedziane. Mamy teraz serię takich imprez tutaj w Trójmieście u nas.
Gorąco zachęcamy.
Jeździć na nartach na przykład. Czy takie sporty są możliwe i trzeba sobie zrobić przerwę, czy można, nie wiem, mając na wiosnę powiedzmy taki incydent, to o zimie można już myśleć, żeby na te narty jechać, czy raczej sobie odpuścić?
To zależy od wyniku końcowego badania wysiłkowego i echokardiograficznego i ogólnego lekarskiego. Jeżeli po zawale mięśnia sercowego, tak, no nie ma niewydolności krążenia, nie ma jakichś mechanicznych powikłań, zawału, które trzeba leczyć kardiochirurgicznie, nie ma wskazań do kolejnej koronarografii czy do szczepienia stymulatora serca, a podczas testu wysiłkowego pacjent uzyskał duże obciążenie, to może wracać po zakończeniu rehabilitacji do kontynuowania sportu.
To, że wróci, to jest jedna sprawa, bo fizycznie, ale no głowa też musi być gotowa,
oczywiście,
prawda? Czyli tak trzeba jest. Sobie po prostu, to jest pewnie indywidualna sprawa. Mm-hmm. A pani profesor, co z prowadzeniem na przykład samochodu? Mm-hmm. Czy jest jakieś ryzyko w ruchu drogowym? My często słyszymy, że ludzie gdzieś tam, ktoś zasłabł, prawda, za kierownicą, coś się wydarzyło. Mm-hmm. Czy osoba, która przeszła zawał, jest narażona bardziej? No zwłaszcza jeśli nie będzie tych leków brała, o których pani profesor mówiła, że są konieczne. Czy na przykład lot samolotem jest jakimś zagrożeniem? Czy się powinno jakoś zabezpieczyć przed takim lotem? Czy krótkie loty są okej, a te dłuższe to już trzeba pomyśleć o jakichś lekach?
To są bardzo ważne pytania. No samochodem to 2 tygodnie po zawale serca można jako kierowca wsiąść. Z niewydolnością serca, w zależności od tego, jaka jest frakcja użytkowa lewej komory, my oceniamy ryzyko, tak? Czy ma wszczepiony stymulator kardiowertebralny defibrylator, bo wówczas to trzeba nawet do 3 miesięcy odczekać po takim wyładowaniu. Natomiast tak można wrócić do pracy zawodowej po konsultacji z lekarzem, prowadzenia samochodu po konsultacji z lekarzem. Odnośnie latania samolotem, to tu znowu są kwestie takie jak, no w samolocie jest jednak obniżone ciśnienie, tak, atmosferyczne jest mniejsze niż ciśnienie atmosferyczne, jest większa suchość powietrza, jest unieruchomienie, więc zalecamy również tą stratyfikację ryzyka, czy pacjent ma ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, czy ma aktywną chorobę nowotworową, czy no, ma niewydolność serca właśnie. Jeżeli tak, no to może
trzeba odczekać, czy w ogóle nie latać,
wówczas
raczej unikać?
Pójść do lekarza, bo niejednokrotnie lekarz zaleci na przykład leczenie przeciwkrzepliwe specjalnie na ten lot. I też zachęcamy, żeby no, tak spojrzeć na sprawy praktycznie, czyli no, przede wszystkim wziąć listę swoich leków, tak? No w ogóle mieć leki pod ręką, w bagażu podręcznym, jak gdzieś tam ten bagaż drugi gdzieś tam, gdzie indziej poleci. No jakieś luźne ubranie, w ogóle chodzić po tym samolocie w miarę możliwości, żeby nie doszło do odczynu z unieruchomienia. Mhm.
Czyli ustalamy, że chory po zawale musi brać leki.
Tak.
I to jest zalecenie do końca życia.
Większość leków do końca życia, aczkolwiek niektóre leki, jak na przykład leki przeciwnadciśnieniu tętniczemu, jeżeli pacjent no, stosuje się do zaleceń, na przykład straci masę ciała, schudnie po prostu mówiąc, no to czasami te dawki są dużo mniejsze. Mhm.
Jakie są, bo mówiła tutaj pani też o suplementach diety w pewnym momencie, że pacjenci zamieniają te leki przepisywane przez lekarza, te leki syntetyczne na jakieś tam, prawda, leki, które uważają za naturalne, na jakieś zioła i tak dalej. Jakie są najczęstsze mity dotyczące właśnie suplementacji u pacjentów kardiologicznych? Czy one mogą przynieść duże szkody?
Mogą. No przede wszystkim suplement to jest substancja, której brakuje w organizmie, tak? Zalecane przez lekarza. Jeżeli nie ma niedoborów, no to należy spożywać zbilansowaną dietę, która powinna zapewnić właśnie wszystkie te mikro i makro składniki w pożywieniu. No oczywiście, no zdarza się, że pacjent wymaga no, podawania witaminy D, tak, czy
czyli to nie jest tak, że nie można, że należy rezygnować z tych suplementów, natomiast trzeba to robić z rozwagą i zapytać po prostu, nie wiem, chociażby lekarza rodzinnego, tak czy jest. Kardiologa, bo czasami te suplementy też wchodzą w takie
interakcje z lekami
tak. I osłabiają na przykład ich działalność, prawda? Działanie,
obserwujemy
prawda?
Na przykład czasami trudność w ustawieniu leczenia przeciwkrzepliwego. Jak tak dopytamy pacjenta szczegółowo, to się okazuje, że właśnie przyjmuje suplementy diety, gdzie tak naprawdę nawet do końca nie wiadomo, jaki jest skład. I uczulamy właśnie pacjentów, że no, przy lekach po zawale serca, żeby o każdy suplement raczej poradzić się lekarza.
Chciałam na koniec panią jeszcze takie dwa pytania zadać. Jedne dotyczy tego, jak pani widzi przyszłość rehabilitacji kardiologicznej za kolejne kilkanaście lat. Czy tu się będzie, czy będą zachodzić duże, dynamiczne zmiany w zakresie na przykład chociażby technologii, które będą dominować albo zmienią naszą rzeczywistość tą rehabilitacyjną, to jak to może wyglądać w pani opinii?
W mojej opinii i w moich marzeniach każdy pacjent po ostrym zespole wieńcowym będzie skierowany i zrealizuje rehabilitację kardiologiczną. Co do technologii nowoczesnych, to myślę o personalizacji rehabilitacji, czyli właśnie algorytmy oparte o sztuczną inteligencję. Po wstępnym badaniu lekarskim pacjent będzie mógł właśnie zastosować we własnym zakresie, też żeby nie był przywiązany do ośrodka, tylko mógł no, spełniać swoje...
Czyli dostanie takiego wirtualnego na przykład asystenta, tak?
No tak, bym to widziała.
Mógł ćwiczyć i on będzie na bieżąco monitorował te jego wyniki i
motywował do ćwiczeń.
Mhm. No i to drugie pytanie, to pytanie dotyczące już pani funkcji jako konsultant województwa pomorskiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Na pewno są zainteresowani tutaj słuchacze, jak to w tej chwili wygląda, jeśli chodzi o kolejki i te problemy z Narodowego Funduszu Zdrowia z finansowaniem wszystkich świadczeń. Mhm. Czy w rehabilitacji medycznej my się możemy w tym roku jakichś zmian spodziewać, utrudnień i jak to wygląda na Pomorzu aktualnie?
Mhm. Jeżeli chodzi o rehabilitację kardiologiczną, no to zakres oczekiwania na rehabilitację dzienną to jest od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od miejsca. Na rehabilitację stacjonarną kardiologiczną mogę powiedzieć, że kolejek de facto nie ma, ponieważ jest 13 ośrodków i pacjent w ciągu 56 dni zostaje przyjęty na rehabilitację kardiologiczną stacjonarną.
To jest taka pierwsza rehabilitacja po incydencie.
Tak.
Jeśli chodzi o tą kolejną jakąś ewentualną, no to już wtedy trzeba trochę dłużej zaczekać. Tak?
Jeżeli chodzi o rehabilitację po udarach mózgu, no to jest no, 14 dni, kiedy jest ten czas na decyzję, czy pacjent jest kwalifikowany do oddziału rehabilitacji stacjonarnej, czy do na przykład fizjoterapii domowej, czy no, na przykład są osoby, które no, z przyczyn różnych nie kwalifikują się do rehabilitacji
stacjonarnej. Z fizjoterapią domową jest chyba jakiś kłopot, bo z tego co wiem, to są dosyć długie terminy, bo chyba nie ma dużo ośrodków, które realizują tego typu usługi. I no, pacjenci mówią, że to nie jest tak hop-siup, prawda, żeby załatwić tego typu świadczenie do domu. Mhm. Tutaj mogą być jakieś problemy jeszcze większe ze względu na te problemy NFZ-u?
Znaczy niewątpliwie pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności są to osoby, które wymagają takiego priorytetowego potraktowania, więc no, myślę, że będą mieli tą możliwość jednak tej szybszej fizjoterapii domowej.
A w takich normalnych kolejkach, powiedziałabym, no, oczekiwania na rehabilitację, to jest jaki okres czasu w tej chwili?
Na stacjonarną na przykład po aloplastyce stawu biodrowego to jest okres kilku miesięcy. Pacjent do 6 miesięcy powinien zostać przyjęty na oddział i raczej no, w obecnej sytuacji no, jest to możliwe, żeby w ciągu tych 6 miesięcy dostać się na oddział rehabilitacji stacjonarnej.
Profesor doktor habilitowana Dominika Szalewska, kierownik Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka w dziedzinie kardiologii, rehabilitacji medycznej oraz chorób wewnętrznych, konsultant województwa pomorskiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję Pani Profesor za przyjście do studia.
Bardzo Pani Redaktor, dziękuję za zaproszenie.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.